w centrum uwagi. W środku tygodnia, środa samorządowa w Radiu Doksa.
Mamy środę, minęła godzina 14, zatem na antenie Radia Doksa czas na debatę samorządową. Diana Bogacz-Kotulak, witam serdecznie. Dziś w debacie samorządowej będziemy rozmawiać na temat transportu publicznego. Jaka jest jego kondycja w regionie? Czy przeżywa kryzys, a może pomału się odradza? Wymiana taboru, promocyjne ceny i dogodne połączenia. Czy to wystarczy, aby transport był nowoczesny? O tym między innymi mówić będziemy. Od wojny cenowej z prywatnymi przewoźnikami po białe plamy na mapie regionu, gdzie transport publiczny po prostu nie dociera. Te tematy do godziny 15. Przedstawię teraz moich gości. Ze mną w studiu pan Józef Swaczyna, starosta strzelecki.
Witam serdecznie.
Pan Piotr Pośpiech, starosta kluczborski.
Witam, dzień dobry.
Pan Tomasz Zawadzki, naczelnik Biura Organizacji Transportu Zbiorowego w Opolskim Ratuszu.
Dzień dobry państwu.
Oraz pan Bartłomiej Choraczuk, dyrektor Wydziału Infrastruktury w Opolskim Urzędzie Marszałkowskim.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panowie, to na początku trochę danych. Ja dane uwielbiam, ale liczby też przemawiają do wyobraźni. Więc okazuje się, że w 2014 roku firmy transportowe, głównie te autobusowe, przewiozły 10 milionów pasażerów. I tak dla porównania, w roku 2005 23 miliony, to dane Głównego Urzędu Statystycznego. W ciągu 8 lat ponad dwukrotnie spadła liczba przewozów autobusowych, rośnie za to liczba samochodów. W 2013 roku zarejestrowanych było w naszym regionie 552 tysiące aut, a to o 50 tysięcy więcej niż w roku 2010. No i z jednej strony spada liczba pasażerów, z drugiej strony nadal pozostaje spora grupa tych, którzy bez publicznego transportu po prostu będą wykluczeni i odcięci od świata. Zatem panowie, czy rzeczywiście mamy kryzys transportu publicznego i czy ten ewentualny kryzys ma związek z problemami finansowymi? Tu przede wszystkim od starostów chciałabym zacząć, bowiem w powiecie kluczborskim i strzeleckim funkcjonuje samorządowy przewoźnik. Zatem czy to od kondycji finansowej zależy kondycja tych przewoźników? Panie starosto, jak jest w Strzelcach Opolskich?
To znaczy, tak jak pani powiedziała, jesteśmy tutaj z Piotrem jednym z nielicznych, którzy zdecydowali się na przejęcie PKS-u jako samorząd powiatowy i pewno w dalszym ciągu mamy z tym problemy, bo są samorządy, które nie wyciągnęły ręki w stosunku do PKS-ów i wcale nie narzekają i mają się dobrze i gdzieś tam ten transport hula. W każdym bądź razie widzimy co roku spadek przewozów właśnie PKS-owskich na tych wszystkich liniach. No oczywiście, że konkurencja jest tylko na tych liniach dochodowych, bo to tam jest ta walka.
Czyli Strzelce Opolskie Opole.
Strzelce Opolskie Opole, pewno kolega Piotr będzie mówił na temat swojej linii. No i tam kopiemy się strasznie po kostkach z przewoźnikiem prywatnym. No i teraz doszedł jeszcze transport regionalny ze Strzelec do Opola, jeśli chodzi o kolej. Tam jesteśmy na tej samej cenie. No i teraz musimy sobie powiedzieć jasno, że co dalej i jak daleko. No oczywiście, że transport publiczny w całej Europie i na świecie jest dotowany, dofinansowany, bo nie ma takiej działalności, żeby na transporcie publicznym, chcąc dojechać do każdej miejscowości, patrząc na te plamy, które pani tam pewno ma, to wiemy, że czasem jak jesteśmy na zachodzie, obojętnie w jakim kraju, że też jeżdżą samochody, znaczy autobusy pasażerskie, przyjeżdżają do miasta, czy jeżdżą po wioskach i są totalnie puste. Ale to jest tak zwany ten transport publiczny, no i my do tego się przymierzamy. Marszałek już ma ten plan zrównoważonego transportu publicznego zrobiony. On będzie obowiązywał od 1 stycznia 2017 roku. No i wtedy wszystkie samorządy muszą w własnym zakresie zapewnić swoim mieszkańcom dojazd do siedziby gmin, dojazd do siedziby powiatu, no i dalej do marszałka.
Panie starosto, o jakich pieniądzach mówimy? Jakie to są kwoty, które trzeba przeznaczyć na ten transport?
Wie pani, ja mam spółkę i nie chcę dzisiaj mówić, jakie są wyniki tej spółki, ale no będzie to na pewno koło iluś tam milionów do tego interesu trzeba dopłacić, a jeździć trzeba. Ja mówię, w moim pisie to każdy samorząd będzie coś tam musiał dopłacać, patrząc na 7 gmin i powiat, no bo to się będzie z tym równało. Ja będę tylko te główne drogi gdzieś tam jeździć moimi drogami, tymi głównymi wynikającymi z tego transportu, a gminy muszą niestety dobijać do tych transportów zbiorowych dalej, no i kolei No, ja będę jako powiat dobijał do tras marszałkowskich, którzy będą jeździły.
I tak to dobijanie będzie trwało, tak? Z jednego sztabu na
ja
drugi.
Mówię dobijanie w tym sensie, że dowóz tych pracowników, no, dowóz tych ludzi do tych rejsowych, bym powiedział, autobusów.
A finansowanie również?
No, a finansowanie, no, niestety również też będę musiał zapewnić. W tej chwili to wszystko PKS gdzieś tam bokami pracuje, no i tak dalej. To jest w ogóle gadka nie na godzinę, ale co najmniej na pół
dnia. No, my mamy godzinę, dlatego tak przynajmniej postaramy się mniej więcej temat zrealizować. Panie starosto, w powiecie kluczborskim, w jakich kategoriach traktuje się właśnie te wydatki związane z transportem? Bo jest taka pula wydatków, jak na przykład w przypadku gmin oświata, gdzie są to kolosalne pieniądze, coraz większe pieniądze, ale mimo wszystko gminy muszą te koszty ponosić. Czy w przypadku transportu to są też koszty po prostu konieczne, które mimo iż są coraz wyższe, powiat po prostu musi je pokryć i tyle?
Panie redaktor, nie pokrywamy. Od 5 lat jesteśmy właścicielem samorządowego PKS-u, przedsiębiorstwa transportowego i
oni
nie
muszą
dokładamy,
sobie radzić, mówiąc
dokładnie
wprost.
Tak, nie dokładamy z budżetu powiatu żadnych środków. Natomiast wykonaliśmy potężną, uważam, pracę, żeby przywrócić to przedsiębiorstwo do równowagi i pozwolić im zarobić. Przysłowiową wędkę postanowiliśmy wymyślić i podarować zamiast gotowej ryby. Co do statystyki, żebyśmy wiedzieli wszyscy, a przede wszystkim nasi słuchacze, o czym mówimy. PKS Kluczborski to jest 100-osobowe przedsiębiorstwo dysponujące 50 autobusami. Przychód roczny tego przedsiębiorstwa to niespełna 11 milionów złotych. Natomiast pani zechciała w słowie wstępnym powiedzieć o białych plamach. Ja chcę powiedzieć tak, że widzimy też znak czasu. Słusznie zauważono, że coraz więcej osób przesiada się do samochodów prywatnych i po prostu nimi podróżuje, bo zmienił się standard życia, bo jesteśmy coraz bardziej wygodni. I ja zawsze się bardzo buntuję, kiedy słyszę, że transport publiczny nie działa i są białe plamy. Białych plam może nie być, pod warunkiem, że na określonych liniach będą pasażerowie. My po to jesteśmy, żeby ich przewozić i bardzo chętnie to będziemy robić. Jak pojedziemy dzisiaj do miejscowości nieco bardziej oddalonych od tych większych miast czy miasteczek i zapytamy mieszkańców, czy chcemy połączenie 3 razy dziennie autobusem, wszyscy odpowiedzą, że tak, bo to jest pytanie w stylu, czy chcesz być piękny, młody i bogaty? Każdy chce. Jak my uruchomimy te połączenia, to okaże się, że przewieziemy 3 osoby kursem, a w takich warunkach, przy takich przychodach nie da się po prostu tych nierentownych połączeń utrzymywać. Co do kondycji, jak wspomniałem krótko, w naszym PKS-ie została ona ustabilizowana, ale to ruchy organizacyjne, majątkowe, ale także najważniejsza kwestia, czyli ta wspomniana wędka. Wymyśliliśmy mechanizm zgodny z polskim prawem, który łączy 2 regulacje ustawowe. Ustawę o publicznym transporcie zbiorowym i ustawę o systemie oświaty, w myśl której gminy obowiązane są zapewnić dojazd uczniów do szkół. My ten transport publiczny jak gdyby budujemy od podstaw, od gmin, zdając sobie sprawę, że obowiązek wynikający z ustawy spoczywa na wszystkich szczeblach samorządu. Ale ten transport publiczny podstawowy budujemy od gmin, to znaczy dogadujemy się z gminami, podpisujemy umowy, w myśl których dowozimy dzieci do szkół, ale w ramach połączeń otwartych, w ramach połączeń liniowych, czyli takich, z których kupując bilet może skorzystać każdy pasażer. Po 5 latach w ten sposób operujemy na 6 gminach, czyli w całym powiecie kluczborskim i w 2 gminach powiatu oleskiego, to jest nasz subregion, a wszystko wskazuje na to, że od września bieżącego roku dołączy do nas jeszcze 2 gminy, więc będziemy od września bieżącego roku wozić pasażerów na terenie 8 gmin. W takiej sytuacji korzyść jest obustronna. Nasze połączenia tak wykonywane, tak skonstruowane zapewniają rentowność PKS-owi. Dla gmin to rozwiązanie również jest opłacalne, bo najczęściej wychodzi to jednak taniej niż przewóz uczniów własnymi siłami. A poza tym zdejmujemy przepotężny problem z gmin, z głów burmistrzów, wójtów, a ten problem w transporcie jest duży, bo to jest czas pracy kierowców, ich zatrudnienie, awaryjność taboru i tak dalej.
Tak, panowie, ale czy podsumowując niejako to, co panowie powiedzieli, w przypadku transportu publicznego na poziomie powiatu, mimo wszystko kwestie utrzymania i oczywiście sporych wydatków na utrzymanie autobusów i kwestii finansowych, a do tego odpływ pasażerów, to są te dwie bolączki, te dwie kluczowe kwestie?
Myślę, że tak, odpływ pasażerów przede wszystkim, bo to jednak analizując wyniki z roku na rok, widzimy, że wyłączając tych pasażerów dla nas najważniejszych, jakimi są uczniowie, obciążenie linii, czyli ilość pasażerów, która wsiada i kupuje bilet do naszych autobusów, systematycznie rok do roku spada.
W przypadku...
Przepraszam, chciałem dodać. Kolega jest w takiej komfortowej sytuacji, że kolega ma wszystkie gminy, te z Tuczburka, co on mówi, jak słyszała pani, weszły do współpracy z PKS-em Tuczborskim i oni jakby wybrali już przewoźnika do przewozu uczni i tak dalej, gdzie PKS
w przypadku powiatu strzeleckiego takiego komfortu nie ma.
Współpracy z gminami nie ma. Wielokrotnie żeśmy prosili burmistrzów i wójtów, żeby ten sam model co Kluczborski przeflancować do nas. To się nie da i dlatego my co roku startujemy do wszystkich przetargów na przewóz uczni. Mhm. I to jest ten problem ogromny w naszym przypadku.
Przechodzimy, jeżeli chodzi o miasto Opole, bo ostatnio o MZK sporo się mówi i czy rzeczywiście to wszystko, co na przykład od maja zostało wprowadzone, bo przypomnijmy, są i promocje i mamy piątki dla kierowców i kursy nocne. Czy to wszystko sprawiło, że jest więcej pasażerów, czy tak jak w przypadku przewozów powiatowych, ten odpływ pasażerów jest znaczny?
Znaczy zupełnie inne problemy mamy tutaj w mieście w stosunku do tego, co mają powiaty. Tutaj oprócz prowadzenia polityki związanej jakby z zapewnieniem socjalu, czyli dojazdu osobom, które nie mają samochodu, mówimy o polityce miejskiej, czyli polityce takiej, która będzie promowała transport zbiorowy, który ma wypierać, który ma być substytutem interesującym dla samochodów osobowych, dla tego przepełnienia, dla korków, więc jakby wydatkowanie środków publicznych na ten cel ma jakby dwa oblicza. Tak samo jak się płaci za utrzymanie dróg, ich sprzątanie, oświetlenie miasta etc., etc., płaci się na transport zbiorowy. Krótko mówiąc, jakby podsumowując, odpowiadając na to pytanie pani, nie, w tej chwili mamy wzrost ilości pasażerów i to odbicie ze spadku już w zasadzie obserwujemy od 3 lat, czyli jakby ta dominacja samochodu osobowego plus te wszystkie działania, które podejmujemy, bo to się zaczęło już w zasadzie w 2007 roku, gdzie wprowadziliśmy równomierne traktowanie linii, dużą zmianę w rozkładach jazdy w przebiegach linii, takie bardziej proklienckie ruchy. W tej chwili to jest uzupełnienie, czyli zmiana taryfy, bardziej promocyjne podejście do tego transportu zbiorowego, do taryfy biletowej, do opłat z tym związanych, więc te wszystkie elementy wpływają na to, że no, mamy większą ilość pasażerów, ten wzrost jest, no nie jest jakiś piorunujący, ale jest to widoczne odbicie. Plus oczywiście jakby wsparcie Unii Europejskiej, która zauważa, że ten transport zbiorowy jest bardziej efektywny właśnie w miastach, w aglomeracjach.
Ale ile dopłacacie do transportu?
No dopłacamy dosyć sporo, oczywiście no, to jest...
Ale wracamy do pieniędzy, prawda? No.
To znaczy, gdybyśmy to zaczęli przeliczać, to ja nie wiem, jak to wygląda w Państwa wypadku. My w tej chwili dopłacamy 14,5 miliona złotych do realizacji 4 milionów 700 tysięcy kilometrów.
Więc ja nie wiem, czy tak można rozróżnić, ale pojawiło mi się takie pytanie, którego pasażera łatwiej przekonać do korzystania z transportu publicznego? Czy tego w ramach miasta? Czy tego w ramach miasta, czy w ramach powiatu?
To jest taka skala, bo tutaj pan powiedział, że autobusy w mieście Opolu realizują 4,7 miliona kilometrów w roku. Tu mamy do czynienia z aglomeracją opolską, natomiast, czy z miastem Opole, może o tak precyzyjniej. Natomiast jeśli porównywać się do powiatu kluczborskiego, czyli no, siłą rzeczy, cały powiat ma 70 tysięcy mieszkańców, miasto Opole ma więcej, a mimo to PKS Kluczborski rocznie realizuje, czy wykonuje około 2 milionów kilometrów, i przewozi ponad 1,5 miliona pasażerów. I ja chciałbym doprecyzować tylko, bo możemy mówić o planach i myślę, że takie pytania się pojawią, co my chcemy zrobić za rok, dwa. Natomiast dzisiaj stan jest taki. Odnotowujemy spadek pasażerów, tych, którzy po prostu korzystają z regularnych linii. Natomiast globalnie, z uwagi na tą współpracę z gminami, no to jest przyrost pasażerów oczywiście, tak? Bo w przeciwnym razie no, to te przedstawione wcześniej przeze mnie dane w sposób oczywisty nie mogłyby się spinać na poziomie finansowym. One się spinają, bo globalnie rośnie nam ilość pasażerów, czyli zwiększamy swój zakres usług, ale jeśli wyłączymy najważniejszego naszego klienta, czyli uczniów, no to będziemy te kilka procent co roku musieli uwzględnić na minus.
Tutaj mówimy o autobusach, natomiast jest trochę tak, że Urząd Marszałkowski w najbliższych latach mimo wszystko będzie stawiać jednak na kolej?
Tak, pani redaktor, tylko no nie do końca mimo wszystko. Jest nowy porządek ustawowy, mamy ustawę.
Mówię mimo wszystko, bo potrzeby są ogromne, jak słyszymy.
O publicznym transporcie zbiorowym i jak najbardziej chcemy też ten transport organizować, jest to nasze zadanie. Dzisiaj marszałek województwa jest organizatorem transportu kolejowego i finansuje ten transport w znacznym stopniu. To dzisiaj są kwoty rzędu 43 milionów złotych rocznie dotacji do przewozów regionalnych kolejowych. W tym 37 milionów złotych to są pieniądze pochodzące bezpośrednio z budżetu województwa. Natomiast są to bardzo duże kwoty i jest to najpoważniejsza pozycja w budżecie. To jest w tej chwili ponad 66% wpływów z podatku CIT. I dotowanie tego transportu kolejowego jest oczywiście naszym zadaniem. Natomiast, tak jak mówiłem o tym nowym porządku prawnym, od 2017 zadaniem marszałka będzie również zapewnienie połączeń autobusowych z miast powiatowych do stolicy województwa. Ale i połączeń między tymi miastami powiatowymi.
Czyli wtedy jakiekolwiek wsparcie, jeżeli chodzi o rozwiązanie tych problemów, z którymi na dzień dzisiejszy borykają się powiaty, jakiego rodzaju to będzie wsparcie marszałka?
Wsparcie marszałka może nastąpić wyłącznie z jednego źródła w tej chwili, to są dopłaty do biletów ulgowych. I to narzędzie, które funkcjonuje już teraz.
Czyli pod tym względem w zasadzie nic się nie zmieni.
W tym nowym porządku będą te dopłaty wyłącznie do linii użyteczności publicznej, czyli wyłącznie do tych linii, które są określane w planie transportowym. Województwo opolskie uchwaliło taki plan w lipcu ubiegłego roku. Tych linii łącznie jest ponad 70. takich linii użyteczności, gdzie będziemy wybierać operatorów i to już praktycznie z końcówką tego roku zaczniemy przystępować do wyłaniania tak, żeby bezkolizyjnie od stycznia 2017 mogli ci przewoźnicy linię użyteczności obsługiwać i żeby mogli otrzymywać dopłaty do ulg ustawowych, czyli żeby mogli refundować te wszystkie ulgi, które stosują z mocy ustawy dla swoich pasażerów.
No i tutaj pojawia się pytanie, czy przewoźnicy powiatowi, spółki, o których tutaj panowie mówili, czy są w stanie wygrać z tymi prywatnymi? Wojna cenowa, jeżeli chodzi o trasę Opole-Kluczbork, cały czas jest, Opole-Strzelce podobnie, ale w przypadku tej trasy Opole-Kluczbork, z tego co pamiętam, to już jeden z przewoźników z trasy zrezygnował, tak?
Tak, i to warte, żebyśmy dla naszych słuchaczy podkreślili to, co powiedział pan dyrektor Horaczuk. Co to oznacza, tak? Ta nowa regulacja, jeśli chodzi o trasy użyteczności publicznej. To znaczy, że wśród tych 70 połączeń pan marszałek ze swoimi służbami wyłoni operatorów i tylko ci, którzy w wielkim uproszczeniu mówiąc wygrają przetarg, będą korzystali z dopłat z budżetu państwa za pośrednictwem marszałka. My będziemy musieli z naszą konkurencją, także prywatną, rywalizować w tych przetargach. To dla nas trudne wyzwanie. Nie ma co się oszukiwać. Proszę zwrócić uwagę, ja jestem bardzo ciekawy, jakie zostaną opracowane kryteria do tych przetargów, bo to one będą decydowały o tym, czy nasi mieszkańcy będą jeździli komfortowo, a przede wszystkim bezpiecznie, czy będą jeździli tylko tanio. Dlatego, że ja sobie wyobrażam i znam takie przykłady wśród wielu prywatnych firm, gdzie każdy, kto siedzi za kierownicą, jest na tak zwanym samozatrudnieniu.
Albo emeryturze.
Konia z rzędem temu, kto potrafi wtedy policzyć czas pracy takiego kierowcy, czy on jedzie trzecią godzinę, czy może dziesiątą. My jednak jesteśmy publicznymi spółkami, które po pierwsze gwarantują normalną cenę na linii, a po drugie, gwarantujemy bezpieczeństwo. Od nas nie wyjeżdża autobus bez przeglądu technicznego i wszyscy kierowcy są zatrudnieni na umowę o pracę z pełnym rygorem przestrzegania czasu pracy kierowcy, co tak rygorystycznie jest w tej chwili przez wszystkich oceniane i podnoszone. Więc kryteria zdecydują o tym, czy my będziemy mieli szansę zawalczyć w tym przetargu, czy nie. Bo jeżeli będzie jedyne kryterium cena, to będzie nam szalenie trudno, bo nie da się porównać kosztów pracownika zatrudnionego na umowę o pracę z kosztem pracownika fakturowanego według jakiejś tam stawki
dziennej. Ale już teraz musicie się z tym mierzyć, bowiem rzeczywiście w przypadku tej trasy Opole-Kluczbork sporo musieliście zejść z ceny biletów.
Oczywiście. oczywiście.
To jest promocja niebezpiecznie tak. Przedłużająca się promocja,
to znaczy,
tak?
Ja wiem, czy niebezpiecznie. Ja, szanowni panowie i pani redaktor, drodzy słuchacze, konkurencja jest wszędzie i nie ma tutaj możliwości, broń Boże, dogadywania się. UOKiK czuwa nad tym, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tutaj nie można postępować inaczej. Rynek się wszędzie będzie zacieśniał i dla mnie konkurent na linii jest jakimś wyzwaniem. Ja sobie muszę w tych nowych okolicznościach jakoś radzić. Oby tylko ta konkurencja była uczciwa, przecież nikt nam nie zagwarantuje, że będziemy jeździć sami.
Sami wiemy, że tej konkurencji, ta konkurencja nie jest uczciwa, bo to nie ma. Słuchajcie, myśmy przejęli PKS-y z całym garbem infrastruktury, dworców autobusowych i tak dalej. Trzeba dbać o przystanki autobusowe i tak dalej. Zwykły śmiertelnik, znaczy prywatny przewoźnik, to jego cała praca to jest taka, że on podjeżdża pod swój dom autobusem tym jako kierowca i rano wchodzi do autobusu i już w pracy. My mamy całą infrastrukturę warsztatową i inne rzeczy, za które przy kalkulacjach do kosztów ceny jednego biletu musimy to wszystko uwzględnić.
Tak jest.
I czy Urząd Marszałkowski będzie to uwzględniał, panie dyrektorze?
To, o czym mówią panowie starostowie, jest bardzo słuszne, bo tutaj koszty właśnie przede wszystkim tworzą ten problem z zapewnieniem tego transportu. To jest pewna bariera. Pewne koszty w zakresie transportu kolejowego, autobusowego są nieporównywalne. Dzisiaj przejechanie 1 kilometra pociągiem kosztuje 26 zł. To są ogromne koszty, które trzeba pokryć przychodami, trzeba ofertę zbilansować i tą rekompensatę, którą wypłaca marszałek, to jest właśnie różnica między kosztami tej usługi, a przychodami z biletów. I to, o czym mówiła pani redaktor, o pewnym zmniejszeniu przychodów, to jest też pochodna demografii. Też widzimy, że trochę mniej osób korzysta z tych usług na przestrzeni
tych
ostatnich.
Także młodzieży uczęszczającej do szkół na przykład.
Tak, zgadza się, a jest to nas podstawowy pasażer, młodzież szkolna i pracownicy, których dowozimy do pracy. Więc...
Chociaż z drugiej strony seniorów też jest coraz więcej, a to oni też bardzo często korzystają z tego transportu publicznego, o nich też nie można zapomnieć.
No zgadza się, dlatego są różne ulgi, różne taryfy, żeby też zachęcić seniorów do korzystania z komunikacji. Natomiast najważniejsza jest dostępność, najważniejsze jest to, żeby te połączenia były i to, o czym tu mówią panowie starostowie, że starają się też w ramach swoich spółek organizować ten transport tak... Również w połączeniu z transportem młodzieży szkolnej, co jest zrozumiałe, bo ustawa dopuszcza też takie rozwiązania i ulgi ustawowe są wtedy dodatkowym źródłem finansowania takiego transportu, a jednocześnie wszyscy inni chętni mieszkańcy mają dostęp do takich połączeń i przede wszystkim te połączenia są i funkcjonują.